Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuch, witam. Ponad 17% populacji województwa lubuskiego to osoby niepełnosprawne, czyli w naszym regionie mieszka około 170 tysięcy osób, które mają status osoby niepełnosprawnej. Jedną z instytucji, która pomaga osobom niepełnosprawnym, to jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jakich zasadach wspiera osoby niepełnosprawne oraz przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne? Na jakie inne wsparcie mogą liczyć niepełnosprawni? Na te pytania będziemy odpowiadać dzisiaj, a naszymi ekspertami są Andrzej Gonia, dyrektor oddziału lubuskiego PFRON i ekspert PFRON Dorota Czerwińska. Witam Państwa.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Może kilka zdań, bo trochę się zmieniła rola i zadania funduszu. W jaki sposób teraz Państwo funkcjonują?
W tej chwili pan redaktor ma rację, w ciągu ostatnich 10 lat rola funduszu się trochę zmieniła. Odeszliśmy od takiego wsparcia przede wszystkim, z czym nas wcześniej kojarzono, dla osób indywidualnych. To wsparcie w tej chwili jest skierowane przede wszystkim dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowania właśnie do prowadzonej działalności, do organizacji pozarządowych i do instytucji samorządowych. Tak? Tutaj mamy współpracę ze wszystkimi powiatami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Więc tutaj to są nasze trzy główne jakby takie kanały wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, to wiadomo i przedsiębiorców, to wiadomo, że bardzo istotnym jest to, żeby niepełnosprawni znajdowali zajęcie, bo z tym bywało bardzo różnie. Nie wszyscy pracodawcy patrzą, bo to trzeba przygotować specjalnie miejsce pracy, to trzeba zainwestować po prostu więcej. Także temu służy właśnie między innymi Państwa wsparcie, tak?
Tak, również. Jeżeli chodzi o przygotowanie stanowisk pracy, to tutaj właśnie przekazujemy pieniądze do powiatowych urzędów pracy, w ramach których właśnie można otrzymać dofinansowanie do stworzenia czy przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ale też chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom wcale to nie jest tak często konieczne. Tak? Są osoby, które przy naprawdę bardzo niewielkich zmianach są w stanie pracować efektywnie i tutaj jakby te problemy nie występują. Oczywiście to zależy od osoby niepełnosprawnej, jej schorzeń i tego, jakiej pomocy potrzebuje.
Załóżmy, że jest małe przedsiębiorstwo, mała firma. Na co może liczyć, zastanawiając się na temat ewentualnie przyjęcia do pracy osoby niepełnosprawnej? Czy to ważny jest stopień niepełnosprawności? Czy to ważna jest płeć? Jaki rodzaj zajęcia? Jak to działa? Jak ten system funkcjonuje?
Znaczy, z naszego punktu widzenia, jako instytucji, która wspiera, oczywiście najważniejsze, ważne są schorzenia tej osoby i tego, czy ona tą pracę może wykonywać.
To
oczywiście
lekarz decyduje, tak?
O tym decyduje oczywiście lekarz medycyny pracy. Natomiast z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o wsparcie, które udzielamy, to najważniejsze są właśnie te stopnie niepełnosprawności, tak? Ponieważ pomoc jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W każdym, jakby wraz z wzrostem tego stopnia niepełnosprawności, tak to można powiedzieć, ta pomoc rośnie. Tutaj może poprosił panią Dorotę.
Właśnie, jakie zasady obowiązują?
Tak, dofinansowanie zależy od stopnia niepełnosprawności, tak jak już zostało podane. W przypadku stopnia lekkiego maksymalna kwota wynosi 450 zł, w przypadku stopnia umiarkowanego jest to kwota 1125 zł i przy stopniu znacznym 1800 zł.
Wartości te... Mówi pani w skali miesięcznej, tak?
W skali miesięcznej, tak. Wartości te mogą ulec zwiększeniu o kwotę 600 zł w przypadku schorzeń specjalnych. Są to pracownicy, którzy mają epilepsję, umysłowo chorzy, psychicznie chorzy, całościowe zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia z tytułu narządu wzroku, ale tutaj tylko w przypadku stopnia znacznego i umiarkowanego. Wówczas te podane przeze mnie kwoty tak zwiększają się o 600 zł jeszcze. Natomiast ważne jest również to, że ta kwota nasza dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, które pracodawca ponosi w danym miesiącu, miesięcznie dla danego pracownika.
A wyposażenie dodatkowe, jeżeli jest to konieczne oczywiście.
No to tak jak powiedzieliśmy, jeżeli jest potrzeba stworzenia stanowiska pracy, no czasami to jest kwestia, no nie wiem, przebudowy pomieszczenia, no nie wiem.
Innych stołów, innych narzędzi.
Tak, jest pracownik na wózku, trzeba poszerzyć drzwi i tak dalej. To tak jak powiedziałem, jest taka możliwość, aby taki pracodawca, który zamierza taką osobę zatrudnić, zgłosił się do powiatowego urzędu pracy i otrzymał dofinansowanie na stworzenie, przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Są jakieś limity, czy...
Ja teraz nie podałbym dokładnej kwoty.
To jest, około, są na pewno.
Tak, to jest chyba około 20 tysięcy, z tego co kojarzę. Natomiast też, tu mogę się troszeczkę pochwalić, PFRON razem z Centralnym Ośrodkiem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prowadzi w tej chwili taki projekt, w ramach którego właśnie zachęcamy pracodawców do tego, aby jakby zwizualizowali to, w jaki sposób, jakie są potrzeby dla danej osoby z jej niepełnosprawnością, co trzeba w danym miejscu przygotować. Od miesiąca lutego będzie można uzyskać takie porady w oddziale lubuskim. Będą specjalnie przygotowani pracownicy, specjalnie przygotowane stanowisko, aby móc zobaczyć również w takiej formie wirtualnej, jakie są potrzeby. Bo tak jak powiedziałem, bardzo często jedną z barier do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest to, że pracodawca jakby trochę wyolbrzymia pewne problemy. Tak? Nie zawsze tak jest, że to nagle trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, przybudowywać, nie wiem, pomieszczenia. Czasami to wystarczy zakup sprzętu.
Tak? A może to wynika z faktu, że niewiedzy po prostu pracodawca po prostu może nie wiedzieć, jak zachować się w ogóle wobec takiej osoby, jak jemu przygotować miejsce pracy. Czy tak, państwo też takie szkolenia jakieś przeprowadzają? Czy skąd ma się taki pracodawca dowiedzieć o tych zasadach, które powinny obowiązywać?
My oczywiście w oddziale udzielamy informacji dla pracodawców, jeżeli takowi się do nas zgłaszają, a tak jest, jakie są ich prawa. Tak? Znaczy, w ramach tego narzędzia, o którym wspomniałem, tego projektu unijnego, będzie też takie narzędzie, które się nazywamy kalkulatorem korzyści. Tak? Pracodawca, przychodząc do nas, będzie mógł po prostu po określeniu stopnia niepełnosprawności osoby, potrzeb jakichś związanych z tym zatrudnieniem, będzie mógł uzyskać taką informację całościową, która, tak powiem, wyskoczy mu z maszyny, z komputera, jakie może otrzymać wsparcie ze strony PFRON.
Wygodnie jest oczywiście, jakie jest już pewnego rodzaju doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czy są pracodawcy, którzy specjalizują się, można tak powiedzieć, w zatrudnianiu tej grupy społecznej?
Znaczy, no ja myślę, że każdy z nas pewnie to jakoś tam kojarzy z firmami ochroniarskimi, tak?
Najczęściej są takiego rodzaju ogłoszenia.
Tak, to prawda i to najczęściej widać. Natomiast wydaje mi się, że osoby niepełnosprawne znajdują się w całym spektrum rynku pracy, tak? To jest tak, że nie ma jakby takiej konkretnej specjalności. My też jakby prowadzimy różne programy, które mają to zmienić, znaczy w tym sensie poza tym postrzeganiem tych firm ochroniarsko-sprzątających. Jest na przykład taki program, który nazywa się Stabilne Zatrudnienie. On jest skierowany do osób, i do instytucji, i do osób, które chciałyby właśnie odnaleźć zatrudnienie w instytucjach samorządowych, w naszym przypadku, w przypadku naszego województwa przede wszystkim. Właśnie w instytucjach, no, jak sama nazwa mówi, stabilne zatrudnienie, tak? Czyli takie, w którym znajdujemy pracę w urzędzie. Nie chodzi o to, żeby jakby tworzyć kolejny urzędniczy etat oczywiście, ale no wiadomo, że w przypadku niektórych niepełnosprawności taka praca jest jakby bardziej zalecana.
A jak jest z otwartością właśnie pracodawców, tych publicznych, mówię o samorządach i państwowych firm, instytucji, jeżeli chodzi o otwartość wobec niepełnosprawnych, czy badacie, jakie są tutaj zależności, jeżeli
tak,
chodzi o proporcje?
Takie dane. Ja powiem tak, że województwo lubuskie stoi dość dobrze pod tym względem. Jeżeli chodzi o na przykład o Lubuski Urząd Wojewódzki, z tego co wiem, jest to urząd, który ma największy procent osób niepełnosprawnych zatrudnionych wśród wszystkich innych urzędów w Polsce. Według naszych informacji w województwie lubuskim jest chyba 96 gmin plus 14 powiatów i tylko około 10% nie spełnia ustawowego tego progu zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych, więc pod tym względem jest całkiem dobrze. Natomiast no, chcielibyśmy, żeby też właśnie również ci instytucjonalni pracodawcy dostrzegali te korzyści, tak? Stąd i to dofinansowanie w ramach tego naszego programu Stabilne Zatrudnienie, jak i też dodatek motywacyjny dla takiej osoby, która by się jakby przełamała i postanowiła wyjść z domu na rynek pracy.
A z czego czerpiecie kapitał?
No, naszym źródłem finansowania jest tak zwana składka na PFRON. Tak? Ja to, przepraszam, mówię to dość kolokwialnie, ale chodzi o to, że w przypadku pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 25 osób, a nie mają odpowiedniego tego 6-procentowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, muszą oni zapłacić taką składkę, powiedzmy, solidarnościową właśnie na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Może pan podać jakieś przykłady, ile osób pracuje w naszym regionie, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne?
No, możemy podać na przykład dane dotyczące naszego systemu obsługi dofinansowań i refundacji. Tutaj mamy takie informacje, na przykład, że liczba beneficjentów, jeżeli chodzi o pracodawców, to jest prawie 2600 beneficjentów, czyli pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, a sama liczba osób niepełnosprawnych to jest około 15 tysięcy osób, które korzystają, które między innymi dzięki temu dofinansowaniu mają pracę.
To gdzieś około 10% z tej ogólnej puli osób, grupy osób niepełnosprawnej, tak?
Tak, no ale to jest kwestia, że tak powiem, uzależniona od tego, jak pracodawca do tego podejdzie. To są tacy pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i na przykład nie wiedzą o takiej możliwości. Dzięki tej audycji mam nadzieję, że będą mieli taką informację. A są też tacy, którzy po prostu traktują niepełnosprawność, że tak powiem, jako coś, przepraszam za takie słowo, normalnego. Coś, co nie wymaga jakiegoś dodatkowego wsparcia.
Po prostu nie szukają tego wsparcia.
Nie szukają tego wsparcia, tak. Mają pracownika, są z tego zadowoleni. Oczywiście to jest jakby wielopłaszczyznowy problem, ponieważ jest też tak, że część pracowników, którzy posiadają orzeczenia, nie zgłasza tego faktu. No i wtedy pracodawca siłą rzeczy nie może się ubiegać o dofinansowanie.
A to dofinansowanie, jak pani powiedziała, jest dosyć duże, bo może nawet dochodzi do prawie 2000 zł. Także sporo pracodawca może skorzystać na tym fakcie, że zatrudnia właśnie osoby niepełnosprawne. Czy pracodawcy w naszym regionie, jakby pan, jest taka powszechna wiedza, czy wymaga to jeszcze jakichś precyzyjnych bardziej informacji? Bo ja rozumiem, że mniejsze firmy to raczej też mogą, właściwie tak, każda firma może, tak? Jednoosobowa też?
Również pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zatrudnia inną osobę niepełnosprawną,
czy sam jest
niepełnosprawny, albo też zatrudnia osobę niepełnosprawną, może się ubiegać o to dofinansowanie, tak?
Czyli jak sam też, to może się ubiegać.
Tak, bo to jest jeszcze drugi filar tego wsparcia pracodawców i przedsiębiorców, czyli kwestia właśnie pracodawców, którzy są osobami niepełnosprawnymi, no to oczywiście dotyczy zazwyczaj tych jednoosobowych działalności gospodarczych i takie osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie refundacji składki ZUS-owskiej, którą płacą.
Państwo też mogą zadawać nam pytania. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer telefonu 801 327 462. Przypomnę, że rozmawiamy o wsparciu PFRON-u środowiska osób niepełnosprawnych. A proszę powiedzieć w takim razie, jeżeli jest taka możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez firmy samo indywidualne, to jest powszechnie stosowane też, czy nie bardzo?
Wydaje nam się, że ten system się zmienia. Tak? Wcześniej zatrudnianie osób niepełnosprawnych było kojarzone z zakładami pracy chronionej. Tak?
Z wydzielonymi zakładami, które były w paru miejscach w naszym regionie.
Jest ich trochę, generalnie coraz mniej. Tak? Żeby uzyskać status zakładu pracy chronionej, trzeba było to zgłosić odpowiedni wniosek do wojewody, ponieważ to wojewoda nadaje taki status. Tam potrzebna była wizyta inspekcji pracy, która stwierdzała, że ten zakład jest przystosowany. To wcześniej było związane z dość dużymi korzyściami, gdy ktoś prowadził taki zakład, bo to były i dofinansowanie z funduszu, czyli z PFRON-u, i było dofinansowanie w postaci ulg podatkowych, tak? Więc to wcześniej rzeczywiście było takim wydatnym, czy też głównym takim miejscem, gdzie można tak w większych ilościach znajdowaliśmy osoby niepełnosprawne. Natomiast od jakiegoś czasu PFRON, już ponad 10 lat, wprowadził ten system, którym każdy pracodawca może się ubiegać o takie dofinansowanie i widzimy, że to się przesuwa właśnie w tym kierunku tego otwartego rynku pracy, na którym każdy pracodawca w momencie, który ma taką wiedzę, potrzebę, zwraca się do PFRON i takie dofinansowanie otrzymuje. Ja tak powiem, pan zadał pytanie, czy to jest dużo, czy mało. No, patrząc z perspektywy całości liczby osób niepełnosprawnych w województwie, no to pewnie nie tyle, ile byśmy chcieli. Ale przykładowo w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego, to mamy 3 razy więcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawców, więc wydaje mi się, że to też nie jest źle.
Czyli proporcja jest zdecydowanie dobra, na korzyść.
Tak, porównując do sąsiada, tak? I to też mniej więcej takiego województwa, które jest z nami porównywalne.
Tak? A geograficznie, jak to się układa, są takie miejsca w naszym regionie, gdzie jest to widoczne, bo Bytom był takim tradycyjnym miejscem,
tak,
gdzie były zatrudnione osoby niepełnosprawne. Są jeszcze takie inne miasta czy miejscowości, gdzie jest to widoczne, że aktywność...
Nie, no wydaje mi się, że oczywiście dotyczy to przede wszystkim tych dużych miast, czy też większych, gdzie jakby też możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest większa. Tutaj pan słusznie zauważył, że były takie właśnie miasta, czy miejscowości kojarzone od razu, ponieważ był tam na przykład duży zakład. Zresztą zakład w Bytomiu dalej sobie bardzo dobrze radzi. No i szkoda może nawet, że nie ma takich więcej.
Nasze telefony przypomnę, proszę założyć słuchawki, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Halo?
Dzień dobry, ja tylko z innym pytaniem, z innej kwestii. Czy budynki użyteczności publicznej mogą starać się z PFRON-u na dofinansowanie na przykład dostosowania toalet do osób niepełnosprawnych?
Mamy taki program, który nazywa się Program Wyrównywania Różnic Między Regionami i w ramach tego programu powiaty i instytucje powiatowe, które posiadają jeszcze bariery, mogą zwracać się do PFRON o właśnie likwidację tych barier architektonicznych. Między innymi, czy to będzie kwestia windy, czy przebudowy toalet, jest taka możliwość, ale dotyczy to instytucji powiatu. No, na przykład w przypadku Zielonej Góry to będzie też również Urząd Miejski.
Miasta czy Gorzowa.
Tak jest. Ale też dotyczy to instytucji takich, które wspierają, w ramach których wspierane są osoby niepełnosprawne. Dotyczy to szkół również, więc tutaj jest taka możliwość. Aczkolwiek ona nie dotyczy jakby całego spektrum wszystkich instytucji czy budynków użyteczności publicznej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Bardzo. A to są też duże dofinansowania możliwe w tej materii?
Tak. Znaczy, no, to zależy, kto co uzna za duże. Tak?
No właśnie. Do 100%?
Nie. Już mówię. Nie, to już w tym akurat przypadku to jest 30%.
30%.
30% z PFRON-u można otrzymać na dofinansowanie takiego zadania.
I to mogą być windy na przykład, wjazdy?
Tak. Tak, no w Zielonej Górze w ostatnim roku w zespole szkół ekologicznych oddawaliśmy windę, która była współfinansowana przez PFRON i tutaj miasto Zielona Góra.
Czyli szkoły też mogą
tak, jeżeli poprzez... pod warunkiem, że są tam osoby niepełnosprawne w tych szkołach. Tak? Trzeba w przypadku, no, to jest jakiś tam proces, że tak powiem, urzędniczo-wnioskowy, przepraszam, taki kolokwializm. No, oczywiście trzeba wykazać w tym wniosku, że jest ileś osób niepełnosprawnych w danej szkole i jest taka potrzeba przystosowania budynków.
Mówi pan o Bytomiu Odrzańskim, mówi pan o dużych miastach jak Gorzów, Zielona Góra, że tutaj naprawdę jest ten rynek, a są jeszcze inne mniejsze miasta, które rzeczywiście tak aktywnie, można powiedzieć, przedsiębiorcy działają, że i instytucje, bo przecież są instytucje samorządowe czy publiczne, które także zatrudniają osoby niepełnosprawne?
Ja myślę, że tak. Taką naszą specyfiką województwa lubuskiego jest to, że od niedawna mamy dwa zakłady aktywności zawodowej, które paradoksalnie właśnie nie powstały w dużych, czy wokół dużych ośrodków. To jest zakład w Szprotawie i w Kamieniu Wielkim, gdzie to są, no, można tak powiedzieć trochę w cudzysłowie, peryferie, tak? A mimo wszystko trafiają się tam właśnie, w przypadku Szprotawy to była kwestia właśnie wsparcia samorządu, tak? W przypadku Kamienia Wielkiego również, ale tam pośrednio przez Dom Pomocy Społecznej, przy którym ten zakład aktywności zawodowej się znajduje. Więc myślę, że tak, że to jest bardzo różne. To tak jak sytuacja ludzi po prostu.
Mamy telefon kolejny. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ja dzwonię z Zielonej Góry i mam pytanie, być może nie na temat, ale pytam, jak to jest z turnusem rehabilitacyjnym? To jak często można jeździć? Bo ja składałam wniosek już 6 lat i ciągle dostaję odmownie. Mam pytanie, mam stopień znaczny, rozwalony kręgosłup, że chodzić nie mogę i ciągle dostaję odmownie i chcę się dowiedzieć dlaczego.
No tu oczywiście musiałaby się pani zwrócić o szczegółowe informacje do instytucji, która tego dofinansowania tak. udziela, a to jest w naszym przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
A już zaraz powiem.
Ale ja już powiem, na czym ten mechanizm polega, ponieważ zadanie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego tak. zgodnie z rozporządzeniem jest przekazane do realizacji przez samorząd powiatowy, tak. natomiast jest finansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tak.
Natomiast zadanie realizuje i jakby określa zasady, w ramach których można korzystać z takiego zadania, znaczy z tego tak. dofinansowania, powiat, tak? A dokładnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które u nas nazywa się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. I taki ośrodek, w naszym przypadku, w przypadku Zielonej Góry, po prostu ustala, jakie są zasady przyznawania dofinansowania. I to wszystko w tym momencie już zależy od tego, jaka jest potrzeba, to znaczy jakie są, ile jest wniosków. Tak? Tutaj no niestety nie jest tak, że tych pieniędzy jest wystarczająco. Czasami tak się zdarza, czasami nie. I jeżeli jest tak, że...
Ale pani stwierdzi, że 6 lat już czeka, to trochę długo.
Tak, ponieważ tam nie ma czegoś takiego, że jakby, znaczy w tym zadaniu jakby co roku te wnioski są rozpatrywane na nowo.
Tak.
Tutaj nie ma takiej, nie ma takiej ciągłości, że złoży się raz i potem jakby przychodzi kolejka.
Nie, ja rozumiem. Ja składam i w tym roku jeszcze nie złożyłam, ale już w poniedziałek zaniosę i ciągle odpowiedź.
Rozumiem.
Brak finansów.
My zetknęliśmy się z tym problemem. Przepraszam, że pani przerywam. Dobrze. Z tego, co wiem, jest tak, że w ramach regulaminu, który MOPS sobie określił, który uchwalił. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mają dzieci. Tak? I z tego, co wiem, tych wniosków jest na tyle, że właśnie potem jest problem z tymi dofinansowaniami dla osób dorosłych.
W każdym razie proszę składać, być może w tym roku będzie więcej pieniędzy, panie dyrektorze, w tym roku?
No tego niestety nie wiem. Tutaj te środki są przekazywane bezpośrednio przez Warszawę.
Już w tym roku nie popuszczę na pewno.
Trzymamy za panią kciuki w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Na chwilę głos oddajemy Zbigniewowi Roszczykowi i Motoradio.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś rozmawiamy o tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera właśnie to środowisko, a naszymi gośćmi, przypomnę, są Andrzej Gonia, dyrektor oddziału lubuskiego PFRON i ekspert PFRON Dorota Czerwińska. Państwo, jak wspomnieli już, to wspierają również różne stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Posłuchajmy Danuty Tarnawskiej, prezes Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start w Zielonej Górze.
My akurat prowadzimy tą swoją działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i na tym najwyższym poziomie profesjonalnym, czyli są to zawodnicy, sportowcy, którzy uczestniczą w imprezach rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, ale również są to osoby niepełnosprawne, które nie zawsze wystartują w jakichś zawodach z uwagi na swoją niepełnosprawność, która im przeszkadza, czy zdrowie, czy ewentualnie inne aspekty. Każda osoba niepełnosprawna, która uczestniczy w naszych zajęciach, czy bierze udział w zawodach, czuje się wartościowaną osobą, czuje się ważną w życiu, czuje, że ta jego niepełnosprawność nie pomaga mu, prawda? Ma jakiś cel, wychodzi z domu. Najczęściej są to osoby, które nie pracują. Ich jakiś status społeczny opiera się tylko na rencie, z reguły najczęściej socjalnej, bo czasami nie podejmują pracy. Znamy ten problem społeczny, ponieważ nie tylko zajmują się sportem, ale pomagamy ludziom również w uzyskiwaniu pracy, żeby się czuli dowartościowani nie tylko pod względem ruchowym. Oni tracą bardzo często tą pracę, ale wracając do nas i będąc u nas, uczestnicząc w tych zajęciach, czują się dalej dowartościowani. A jeszcze jak uzyskują jakieś sukcesy sportowe na arenie różnej, i międzynarodowej, i ogólnopolskiej, a nawet tutaj, tej regionalnej, cieszą się bardzo, czują się ważni, spełniają się, przede wszystkim wychodzą z domu, bo to jest istotne. U nas wychodząc z domu, on ma jeden cel, on wychodzi usprawniać się w taki czy inny sposób, a jednocześnie spotyka się z ludźmi, spotyka się z innymi osobami niepełnosprawnymi, czy zawodnikami wysokiej rangi, którzy dają mu świetne przykłady, że można coś uzyskać w życiu. Mają swój cel, to jest bardzo istotne.
Taka możliwość uprawiania sportu chyba jest równie istotna jak posiadanie pracy przez osobę niepełnosprawną, prawda, panie dyrektorze?
Tak, no ustawa, dzięki której powstał PFRON i dzięki powstało całe to wsparcie, o którym mówiliśmy, nazywa się ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. I tutaj jakby te dwa filary są bardzo ważne. Tak? Tak jak tutaj przed chwilą w międzyczasie trochę rozmawialiśmy, czasami ten sport jest, a może bardzo często właśnie, jest takim narzędziem do tego, żeby osoba niepełnosprawna, która miała uraz, jest w jakiejś depresji,
tak.
właśnie zaangażowała się najpierw właśnie w takie działania prospołeczne, takie tej rehabilitacji społecznej, zawody sportowe, jakieś ćwiczenia i potem to powoduje, że ona jakby nabiera chęci do życia i zaczyna też szukać pracy, co jest drugim zadaniem postawionym nam przez ustawę.
Ja przypomnę telefony jeszcze 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. A w jaki sposób państwo wspierają właśnie takie stowarzyszenia, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi? Jak to można zgłosić ewentualnie do państwa? Czy to są jakieś projekty, programy? Czy są jakieś zasady, które tutaj funkcjonują?
PFRON realizuje to na podstawie zadań zlecanych, na podstawie artykułu 36 naszej ustawy o rehabilitacji. Corocznie ogłaszany jest przez biuro PFRON konkurs. Wyznaczany jest termin, w ramach którego stowarzyszenia, fundacje mogą właśnie takie projekty składać. Jest do tego stworzona odpowiednia aplikacja, generator wniosków. Wnioski są do tego generatora wprowadzane. I następnie przebiega weryfikacja formalna, merytoryczna wniosków. Wnioski są oceniane i udzielane jest dofinansowanie.
Tak. Zaraz porozmawiamy o tym rodzaju tego wsparcia, na co można ewentualnie stawiać, ale odbierzemy na razie telefon. Halo?
Halo, no witam.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Mieczysław Zwłoszny. Natomiast takie sprawy właśnie chciałem się spytać, jak to z tym wsparciem jest. Jeżeli na parę miesięcy przed końcem roku brakuje pieniędzy na dofinansowanie podstawowej potrzeby, czyli na pieluchy na przykład. Chory bez renty, bez dochodów, obożnie chory leży i na parę miesięcy przed końcem roku na gwiazdkę dostaje prezent, że nie może otrzymać wsparcia na te pieluchy, podstawowe sprawy, żeby, bo nie ma pieniędzy już na to.
Rozumiem, no jest to na pewno bardzo trudna sytuacja i tutaj chcielibyśmy się nad tym pochylić i jakby panu pomóc, tak? Natomiast kwestia jest tego typu, że jak wszyscy wiemy, no nie ma takiej instytucji w Polsce, która ma nieograniczone środki. Te środki dla powiatowych centrów pomocy rodzinie są przekazywane przez biuro PFRON według algorytmu, czyli który określa liczbę osób niepełnosprawnych w danym powiecie. To jest taki dość skomplikowany wzór i w ramach tego te środki są przekazywane. Plus dodatkowe możliwości PFRON-u, tak? To zadanie, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli właśnie wsparcie pracodawców i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jest, nie ukrywam, takim głównym powodem, dla którego czasami, można tak troszeczkę powiedzieć, jest, no mamy takie braki w tym wsparciu, o którym pan wspomniał, tak?
Takim socjalnym.
Tak, ponieważ no, można powiedzieć, że to wsparcie w sensie głównego celu ustawy, czyli wsparcia rehabilitacji zawodowej, tutaj to narzędzie, które PFRON proponuje, o którym mówiliśmy, odniosą sukces, tak? Ale jesteśmy trochę też ofiarami tego sukcesu, bo czasami niestety właśnie brakuje pieniędzy na takie sytuacje, o których pan wspominał. No, co niestety jest bardzo przykre.
Ale co może pan zrobić ewentualnie? Jakieś, są jakieś fundacje, stowarzyszenia, które wspierają tego typu ludzi?
No, ale na przykład właśnie choćby ten parę lat temu, dwa lata chciałem się przyjąć do pracy, właśnie z zakłady pracy chronionej. Tak. Pytanie było, czy mam grupę, nie? No ja mówię, że nie, no to nie ma problemu z załatwieniem. To chyba trochę fikcja też jest, nie? Czy ktoś to kontroluje też, bo tutaj duże pieniądze idą na te firmy właśnie, wsparcie firma. Mówi, nie ma, na podstawowe pieluchy chociaż, nie dla chorych, jeszcze 60 sztuk. Aha, jeszcze
mówi pan, że to tak jakoś nieprawidłowo są załatwiane te różne grupy, tak?
No to te zakłady pracy chronione właśnie, nie? Bo mówię.
Wie pan co, w każdym systemie
nie ma pracy.
Przepraszam, tak? Że panu przerwę. Nie ma systemów idealnych, tak? W każdym systemie zawsze znajdą się jakieś takie sytuacje, które są patologiczne i oczywiście PFRON prowadzi działania kontrolne.
Dotyczące. To jest podstawowa sprawa, nie? Tak,
ma pan rację i ja się tutaj kompletnie z panem zgadzam, natomiast no niestety jakby sposób realizacji też poprzez w powiatach, tak? No tutaj te wnioski są realizowane według kolejności. To nie jest złe. To jest jakaś zasada po prostu, która... I czasami może tak niestety być, że właśnie ktoś, kto...
A jaki to powiat jest w pana przypadku?
W Olsztyńskim.
W Olsztynie.
No, co roku już od października prawie nie ma pieniędzy.
To Wielkopolska.
To Wielkopolska. Nie wiem, jak tam wygląda sytuacja. Wiem, że czasami się tak zdarza również u nas w województwie, ale myślę, że to są, mam przynajmniej taką nadzieję, że to są rzadkie przypadki. Chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, że...
Nie są rzadkie.
Nie są rzadkie. Rozumiem.
Co roku jest to samo. Już od października, listopada już nie ma dofinansowania. A mówię, a przecież są dofinansowanie idzie na przykład na przebudowy łazienek jakieś tam, co i to ludzie dostają, którzy mają tam duże emerytury i renty, a ci, którzy nie mają nic, kompletnie nic, nie ma chora.
To przykre to jest, że gospodarna Wielkopolska.
Nie dostaje głupich 200 zł na to, czy tam 300 zł na pieluchy na miesiąc. Nie?
Rozumiem. No to wie pan co, taki był zamysł ustawodawcy, aby te środki PFRON-u trafiały do powiatów, ponieważ to one mają określić, które zadania są barddzie potrzebne, czy też bardziej są niezbędne do realizacji. Tak? Nam ciężko jako oddziałowi wojewódzkiemu określić, czy w danym powiecie trzeba dać więcej pieniędzy na likwidację barier tektonicznych, czy na jakieś inne zadanie, to oczywiście należy do powiatu. Wydaje mi się, że tutaj dobrze byłoby się zwrócić do starosty, żeby zwrócić uwagę, że tutaj w tym zakresie...
Że jest problem po prostu.
Że jest problem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A propos stowarzyszeń, niepełnosprawnym pomagają również organizacje pozarządowe, tak jak na przykład Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, o czym mówi jego prezes Romuald Malinowski.
Gro naszej działalności jest właśnie skierowana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i stąd prowadziliśmy kilka projektów. Między innymi jednym z projektów było utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Projekt był dofinansowany ze środków unijnych, z kapitału ludzkiego, programu operacyjnego. Realizowaliśmy projekty, które były skierowane przede wszystkim na osoby niepełnosprawne, także zagrożone tym wykluczeniem społecznym, osoby, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, finansowej. Staraliśmy się tutaj im pomóc w znalezieniu zatrudnienia.
Jak powiedzieliśmy, państwo też jako PFRON również organizują tego typu przedsięwzięcia jak projekty wspierające osoby niepełnosprawne. Jakiego rodzaju działania można właśnie, konkretne działania takie można startować do państwa o wsparcie?
Więc zgodnie z rozporządzeniem zlecenie realizacji zadań może dotyczyć następujących rodzajów zadań. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowych, wsparcia zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla członków rodzin oraz otoczenia, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
A kto może się zwracać do państwa? Czy to musi być jakieś stowarzyszenie OPP, czy może być zwykłe stowarzyszenie, czy fundacja, czy instytucje jakieś, które...
Nie, to są przede wszystkim stowarzyszenia. Tak? Z tymi organizacjami, którymi współpracujemy, to są właśnie w tym zadaniu, tak zwanych zadaniach zlecanych, są właśnie przede wszystkim stowarzyszenia. To zazwyczaj jest takie stowarzyszenie, które powstało wokół jakiegoś problemu. Czy to są stowarzyszenia rodziców, którzy zetknęli się z danym problemem niepełnosprawności własnego dziecka, czy też po prostu właśnie tych organizacji, które gdzieś dostrzegły problem i stwierdziły, że trzeba pomóc, tak? Nie ma takiego jakby konkretnego wymogu oczywiście właśnie bycia organizacją pożytku publicznego. Każda organizacja podlega tej samej ocenie. To jest konkurs.
Ale tutaj... musi mieć w statucie napisane, że wspiera osoby niepełnosprawne, tak?
Tak.
To, no to jest jakaś taka kwestia, która jest jakby oczywista. Natomiast to zadanie jest realizowane, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, w ramach konkursu ogólnopolskiego, tak? Więc można tak trochę powiedzieć, że myślimy, że to są dobre projekty, które są realizowane.
Wspieracie państwo też przy pomocy, bo niektórzy zaczynają dopiero i nie wiedzą, jak to wypełnić, jak się starać o te pieniądze. To są duże środki, o duże pieniądze się można starać?
To zależy od organizacji tak naprawdę. Jakie ona widzi potrzeby. Mamy takie projekty małe, średnie, duże. To są czasami takie, w przypadku, myślę, że tutaj można powiedzieć, są takie stowarzyszenia, które mają naprawdę dość spore pieniądze i są takie, które jakby...
Małe działanie potrzebują.
Tak, dokładnie. Więc to jest, tak to wygląda jakby co do spektrum tej pomocy.
I mamy jeszcze telefon. Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zająć głos w audycji.
Bardzo proszę. Bardzo proszę, słuchamy pana.
No, ja mam takie pytania do tych panów. Dlaczego emeryt przykładowo z drugą grupą inwalidztwa nie może pracować w zakładzie ochrony, tylko zatrudniają z grupą pierwszą inwalidztwa? Dlaczego się segreguje ludzi w ten sposób?
Dziękuję za pytanie. No, ja powiem w ten sposób. Tak ustalił ustawodawca. Tak? Takie są zasady, które tutaj... To nie jest jakiś wymysł PFRON-u. Tak? To jest tak zapisane jest w ustawie i tutaj jakby ciężko nam powiedzieć... Możemy powiedzieć, dlaczego nam się tak wydaje, że tak jest. Tak? Znaczy chodzi, tak rozumiem, o to, żeby te osoby, które są najbardziej poszkodowane, czyli przez los, tak to można powiedzieć, które właśnie mają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, miały też często na przykład właśnie problemy z pracą w trakcie tego okresu aktywności zawodowej. W związku z tym ich emerytury są niższe i w związku z tym, tak wydaje mi się, ustawodawca dopuścił właśnie tą grupę do tego, aby ona mogła jeszcze pracować, aby mogła powiększyć swój budżet domowy. Inaczej to trochę w moim przekonaniu też wygląda w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
A jak państwo szacują nasz lubuski rynek, jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest on... Jeszcze spory, do, jak pan powiedział, 10% osób pracuje, ale czy jest otwartość, czy jest chęć, czy jest taka możliwość, że jak ktoś będzie chciał już pracować z tych osób, które są mają statut osoby niepełnosprawnej, to znalazłby takie zajęcie?
Wydaje mi się, że tak. Dzisiaj akurat myślę, że możemy powiedzieć, że pracodawcy potrzebują pracowników. I właśnie można by powiedzieć, że czasami właśnie z tego powodu też zwracają się w tym kierunku, znaczy w kierunku osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że czasami przeszkody leżą właśnie, znaczy przeszkody oczywiście leżą po obydwu stronach, tak? I pracodawców, i ich jakichś tam uprzedzeń, czy pewnych stereotypów, w ramach których myślą, tak? Których postrzegają osoby z niepełnosprawnością. I oczywiście leżą też z drugiej strony, gdzie mamy osoby niepełnosprawne, które czasami zbyt długo są poza rynkiem pracy i nawet...
Nie dają rady po prostu.
Nie dają, tak. Ale też no myślę, że tutaj jest kwestia też pewnych zapisów, tak, ponieważ część osób posiada orzeczenia ZUS-owskie, które mają takie specyficzne sformułowania, które są związane z jakby z główną działalnością ZUS-u, czyli na przykład stopień umiarkowany to w nomenklaturze ZUS-owskiej całkowita niezdolność do pracy. Co powoduje, że osoba, która taki dokument dostaje, nawet...
Nie może pracować.
Może. Paradoksalnie właśnie chodzi o to, że może, tylko chodzi o to, że ma napisane, że urząd, że nie może. Tak? Znaczy tak to czyta.
Natomiast jest całkowicie niezdolna do pracy.
Tak, że jest całkowicie niezdolna do
coś
pracy.
Coś błąd jest.
Nie, to jest kwestia po prostu tego, że ZUS ma takie orzecznictwo, które jakby jest związane ze świadczeniami, które...
Aha, przydziela. A tutaj jest inna zasada. Mamy telefon następny, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, ja chciałem się spytać taką rzecz. Prowadzę działalność, mam pierwszą grupę. I płacę składkę zdrowotną tylko. Czy mogę się starać z PFRON-u?
No niestety nie, dlatego że refundacja w przypadku prowadzenia działalności przez osobę niepełnosprawną, refundacji podlegają jedynie składka emerytalna i rentowa. Skoro pan tych składek nie ponosi tych kosztów, tak, jedynie tą składkę zdrowotną, no to tutaj nie mamy możliwości zrefundowania jej.
Czyli...
Dziękuję.
Dziękuję. Czyli państwo refundują tylko składkę...
Emerytalną i rentową, tak.
W całości, tak?
Nie, to też zależy od stopnia niepełnosprawności. Przy stopniu lekkim, tym najniższym, jest to 30% składki emerytalnej i rentowej, przy stopniu umiarkowanym 60%, natomiast przy stopniu znacznym rzeczywiście 100%, ale tylko i wyłącznie, tak jak mówię, składkę emerytalną i rentową.
A jeżeli pan, mając jednoosobową działalność gospodarczą, chciałby przystosować swoje miejsce pracy w związku z niepełnosprawnością, to też może liczyć na wsparcie?
No, ale to musiałby się uderzyć do Powiatowego Urzędu Pracy, o czym tutaj wcześniej już rozmawialiśmy.
Ale jest to możliwe, tak?
Jest to możliwe.
Tak.
I mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Hubert z tej strony. Ja mam takie pytanko, czy państwo też, bo tak włączyłem w połowie, czy państwo się zajmują też kontrolami w miejscach pracy, jeśli chodzi o zatrudnianie niepełnosprawnych?
Tak.
I czy w ogóle takie kontrole są przeprowadzane? Bo
są przeprowadzane.
Powiem, o co chodzi. No, znam firmę, która zatrudnia, ma zakład pracy chronionej, zatrudnia niepełnosprawnych w ilości osób trzech. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że toalety nie są w ogóle dla osób niepełnosprawnych przystosowane, jest tylko podział na męskie i damskie, gdzie w damskiej jest ubikacja na 10-centymetrowym postumencie z kafelek. To jest utrudniony dojazd dla osób na wózku, które pracują w takiej firmie. Z kolei męska jest tak ciasna, że osoby na wózkach inwalidzkich, które tam pracują, nie miały możliwości obrócenia się tym wózkiem, wjechania, nawet zamknięcia się. I w momencie, kiedy różne osoby wchodziły do takiej ubikacji, no to taka osoba w toalecie załatwiała swoje potrzeby przy otwartych drzwiach, bo niestety nie była w stanie ich zamknąć ze względu na gabaryty wózka. Moim zdaniem skandal i no pytanie, czy są jakieś instytucje, które przy zakład pracy chronionej tego typu przesłanki, no bo no, dla mnie to jest skandal, jak coś takiego ja widzę, nie? Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że tutaj mamy troszeczkę nieporozumienia, ponieważ zakłady pracy chronionej na pewno nie są zakładami, które zatrudniają 3 osoby, tak? To jest, poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, zakład pracy chronionej, aby uzyskać taki status, musi...
przedstawić warunki, tak?
Tak, musi przedstawić warunki, on zgłasza to we wniosku do Urzędu Wojewódzkiego. Jest wtedy od razu... Przed wydaniem decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej wizyta z Państwowej Inspekcji Pracy, tak? Więc oni oceniają już od razu, czy ten zakład, czy ten pomieszczenia się nadają. Tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że tutaj, tak jak mówię, mamy nieporozumienie co do statusu tego przedsiębiorstwa.
Ale zasadność jest.
Ale zasadność jest oczywista, tak? Jeżeli pan zetknął się z takim przypadkiem, to my oczywiście prosimy o kontakt z oddziałem, ale też wydaje mi się, że Państwowa Inspekcja Pracy byłaby tutaj dobrym adresem, w którym można byłoby zgłosić taką sytuację.
A państwo też kontrolują zakłady?
Tak, aczkolwiek właśnie bardziej pod względem prawidłowości
dokumentów.
Nie dokumentów, wykorzystania dofinansowania, które udzielamy. Tak? U nas w oddziale mamy osoby, które zajmują się kontrolą. Właśnie w dużej mierze, czy przede wszystkim kontrolują osoby, właśnie pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Więc tutaj oczywiście nie jest to tak pewnie, jakbyśmy chcieli. Ta kontrola, od razu zastrzegam, nie jest też jakąś dolegliwą. Jeżeli pojawia się pracodawca, on jest wybierany po prostu z całej puli pracodawców, którzy w danym momencie się rejestrują. I my takich kontrol dokonujemy, sprawdzamy, czy w tych przypadkach tej nieprawidłowości nie ma.
No ale tutaj, jak wspomniał nasz słuchacz, był problem z tymi toaletami, to na to pracodawca mógłby też wnioskować o dofinansowanie do przystosowania swojego zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także kwestia inicjatywy też pracodawcy, prawda?
Dokładnie tak. Jeżeli jest taki problem, znaczy nie mówię, że możemy właśnie rozwiązać to w ten sposób, który wskazał pan redaktor. Jeżeli jest taka potrzeba, aby ten zakład pracy przystosować, to też prosimy o kontakt.
No są środki na to po prostu.
Tak jest, dokładnie.
Dziękuję bardzo. O różnych przedsiębiorstwach, o różnych problemach osób niepełnosprawnych rozmawialiśmy dzisiaj na antenie, nie tylko o zagadnieniach związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli Andrzej Gonia, dyrektor oddziału lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ekspert funduszu Dorota Czerwińska. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.